Dialog. Wspólne poszukiwanie. Dialog z wyznawcami innych religii. Opracował ksiądz Adam Wolanin.
Czy sama znajomość teoretyczna innych religii jest wystarczająca do tego, żeby móc dobrze i skutecznie prowadzić dialog z ich wyznawcami? Z całą pewnością nie. Podobnie jak nie wystarcza do tego, żeby być chrześcijaninem, nawet najbardziej gruntowna wiedza o Chrystusie i chrześcijaństwie, albo znajomość teorii i historii muzyki nie oznacza automatycznie, że jest się dobrym pianistą czy skrzypkiem. Dobra znajomość innych religii może wprawdzie ułatwić prowadzenie dialogu z ich wyznawcami, ale jak to już wspomniano w jednej z poprzednich pogadanek, nie zapewnia jeszcze dobrych owoców. Jednym z najbardziej istotnych elementów skutecznego dialogu z wyznawcami innych religii jest gotowość uważnego słuchania współrozmówcy oraz bezstronnego rozważenia jego racji, połączona z tym, co można by nazwać po prostu uczciwością i szacunkiem dla inności drugiego człowieka i jego przekonań religijnych. Tego rodzaju postawa, określona zazwyczaj jako otwartość umysłu i serca, jest głęboko zakorzeniona w Ewangelii, z niej wypływa i jest wyrazem Chrystusowego ducha. Nie ma ona nic wspólnego z tak zwanym wyrachowaniem czy dyplomacją, czy też z jakąś zawiłą strategią mającą na celu pozyskanie człowieka dla własnych poglądów.
Nawet wtedy, kiedy wydawałoby się nam, że wszystkie racje są po naszej stronie, to jednak właściwie rozumiana i głęboko przeżywana wiara chrześcijańska zobowiązuje nas do szacunku dla odmiennych przekonań religijnych drugiego człowieka. Albowiem sprawa religii i wiary to sprawa nie tylko samego rozumu i teoretycznych wywodów, lecz także, a może przede wszystkim, sprawa serca i jego racji, nie mniej głębokich, choć czasem bardzo zawiłych i dla ludzkiego rozumu niepojętych. Nasza otwartość na drugiego człowieka i gotowość prowadzenia dialogu z wyznawcami innych religii będzie tym większa, im silniejsza będzie nasza wiara w Chrystusa i głębsze rozumienie wymogów Jego Ewangelii. Albo, mówiąc inaczej, im większą świadomość mieć będziemy, że zarówno nasza wiara, jak też wiara innych ludzi jest darem samego Boga, owocem działania Ducha Świętego przenikającego do najgłębszych tajników ludzkiego serca. Człowiek zaś może ten dar przyjąć lub odrzucić i nie mamy innego sposobu na to, by dopomóc drugiemu człowiekowi do przyjęcia tego daru, poza tym, że dzielić się będziemy hojnie tym, co sami już z łaski Bożej posiadamy. Jako chrześcijanie winniśmy być przede wszystkim wiernymi i radosnymi świadkami Chrystusa, a nie zadziornymi i nieznośnymi propagandystami naszych własnych przemyśleń.
Wspomniano już w ramach tej serii na temat dialogu z wyznawcami innych religii o niektórych ogólnych jego zasadach i przytoczono kilka konkretnych przykładów jego realizacji. Warunki i sytuacje, w których się dokonuje taki dialog, mogą się zmieniać, ale pewne wymogi i postawy, które wyrażać mają ideał Chrystusowego świadka, będą zawsze te same. Trzeba nam zawsze sięgać do tego niewyczerpanego skarbca naszej chrześcijańskiej wiary, jakim jest Pismo Święte Nowego Testamentu, by z niego czerpać natchnienie i siłę do życia z wiary oraz do odważnego jej wyznawania wobec wszystkich ludzi. To będzie najpiękniejszy i najskuteczniejszy dialog.
W pierwszym liście świętego Piotra Apostoła czytamy: postępowanie wasze wśród pogan niech będzie dobre, aby przyglądając się dobrym uczynkom wychwalali Boga w dniu nawiedzenia. A nieco dalej: Pana zaś Chrystusa miejcie jako świętość w sercach i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która jest w was. Święty Paweł, słusznie nazwany apostołem pogan, sam będąc niezmordowanym głosicielem Chrystusowej Ewangelii, zachęcał również Tymoteusza, swojego duchowego syna, aby wiernie trwał przy prawdzie tej samej Ewangelii i zawsze odważnie ją głosił. Ale świadczenie o Chrystusie i głoszenie Jego Ewangelii nie powinny zmienić się w czystą szermierkę słowną i zawiłe oratorskie wywody. Świadek Chrystusa to nie sprzedawca słów, jak to się wyraził święty Augustyn, mając na myśli retorykę, której sam uczył w Tagaście, a potem w Rzymie i Mediolanie przed swoim nawróceniem i przyjęciem chrztu świętego.
W Ewangelii świętego Jana opisany został jeden niezwykle ważny dialog, który mógłby posłużyć jako ilustracja do wyżej przytoczonych słów. Odbywa się ten dialog w nadzwyczajnych okolicznościach, w których ważyły się losy ludzkości i jest nacechowany powagą dramatycznych zmagań. Jednym z partnerów tego dialogu, a zarazem jego przedmiotem, jest sam Jezus Chrystus, który znajduje się w sytuacji bardzo niekorzystnej dla siebie. Stoi przed Poncjuszem Piłatem, namiestnikiem rzymskiego cesarza, oskarżany przez swój własny naród, który żąda jego śmierci. Bardzo dziwny jest ten dialog między Jezusem a Piłatem. Namiestnik wydaje się być człowiekiem uczciwym. Jest mocno przekonany o niewinności Chrystusa, chociaż zwyciężony natarczywością Żydów i lękiem przed utratą stanowiska, wydaje go na śmierć przez ukrzyżowanie. Ale to nie Piłat, lecz Jezus prowadzi w rzeczywistości ten dialog. Na pytania namiestnika odpowiada z szacunkiem i godnością. Sama jego postawa i to, co mówi, wywołują u Piłata wielkie zdziwienie. Nawet milczenie Jezusa staje się bardzo wymowne, bo zmusza Piłata do myślenia i zadawania nowych pytań. To, co Piłat usłyszał od samego Jezusa, pozostało pozornie bez echa i bez żadnych bezpośrednich owoców, ale mogło gdzieś zapaść głęboko w jego sercu, aby jeszcze zakiełkować i zaprowadzić Piłata do tego, który jest samym źródłem prawdy.